Warto przypomnieć, że w kwietniu tego roku Volvo, jako pierwszy producent samochodów na świecie, zdecydowało się ograniczyć elektronicznie maksymalną prędkość swoich modeli do 180 km na godzinę. To o 70 mniej niż w przypadku ograniczników w wielu samochodach o potężnych silnikach, ale biorąc pod uwagę dopuszczalne prędkości nawet na autostradach, wciąż nie mało. Ale pierwszy krok został jednak zrobiony, choć spotkał się z krytyką obecnych i potencjalnych klientów niszowych marek, których potem co jakiś czas widzimy na filmach z wideorejestratorów. Krytyka działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego nie jest niczym nowym, a zwłaszcza Volvo, jako pionier we wprowadzaniu wielu rozwiązań, jest do tego przyzwyczajone. Tak było przecież już od pierwszych wynalazków ratujących życie, przypomina Stanisław Deuss z Volvo Cars Poland.
Firma Volvo, jeszcze kiedy nazywała się AB Volvo w 1959 roku, była tą, która jako pierwsza wypuściła seryjny samochód wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. W tamtych czasach była to opcja dodatkowa, wymagająca dopłaty, no i była to dosyć duża nowość. Kiedy pokazano to światu, wówczas bardzo duża część mediów, dziennikarzy, osób wpływowych krytykowała to rozwiązanie, mówiąc, że jest ono nieskuteczne, niewygodne, że lepiej jest wypaść przez szybę niż być uwięzionym w środku. Ideę stosowania pasów nazywano straszną, straszliwą. Takich głosów było oczywiście więcej. Z drugiej strony byli też zwolennicy pasów, a potem, kiedy firma Volvo w akcie czystego altruizmu oddała swój patent na rynek innym producentom zupełnie za darmo, wówczas te pasy zaczęły nabierać znaczenia i zyskiwały na popularności. Niecałe 10 lat po wprowadzeniu tych pierwszych pasów przez Volvo, pasów trzypunktowych dodajmy, już wszystkie samochody w Stanach Zjednoczonych na mocy prawa musiały być wyposażone w takie pasy. I jednocześnie sami Szwedzi podjęli decyzję, że pasy bezpieczeństwa będą wyposażeniem absolutnie seryjnym, niewymagającym dopłaty. Do dzisiaj szacuje się, że ponad 1 milion ludzi przeżyło na rozmaite wypadki drogowe dzięki temu, że mieli właśnie zapięte pasy bezpieczeństwa. W skali świata jest to oczywiście dużo, natomiast pamiętajmy, że dzisiaj bardzo trudno oszacować, ile dokładnie osób ginie na drogach. Kiedyś Światowa Organizacja Zdrowia podawała, że 1 300 000 ludzi ginie rocznie w samochodach. Spotkałem się również z inną metodologią, według której są to 3 miliony. W każdym razie jest to trudny do wyobrażenia sobie tłum. W tej kwestii w Polsce tematy bezpieczeństwa są nieustająco aktualne, dlatego że my jako Polska znajdujemy się w absolutnym ogonie Unii Europejskiej, gdy chodzi o poziom bezpieczeństwa na drogach. W Polsce ginie mniej więcej 8 osób na 100 tysięcy w ciągu roku. W Unii Europejskiej te średnie są znacznie niższe. Szwecja, z której się wywodzi Volvo, gdzie Volvo wciąż ma główną siedzibę i ważną fabrykę, tam ta średnia wynosi 2,1 osoby na 100 tysięcy. U nas, przypomnijmy, prawie 8. W Stanach Zjednoczonych wygląda to wszystko jeszcze gorzej niż u nas, dlatego że w Stanach ginie 12 osób na 100 tysięcy, czyli te statystyki są przerażające. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę, ile razy Stany są większe od nas, każdego roku odchodzi z tych dróg do wieczności ponad 30 tysięcy osób. Cała historia pasów bezpieczeństwa ma jeszcze jedną ciekawą historię za sobą, której może nie wszyscy wiedzą. Nils Bohlin, to jest inżynier, który za rozwinięcie tych pasów odpowiadał, został zrekrutowany do firmy Volvo po tym, gdy jeden z bliskich krewnych ówczesnego prezesa Volvo w późnych latach 50. pana Gunnara Engelau zginął w wypadku samochodowym. I ów prezes, ta śmierć na tyle nim wstrząsnęła, że zwiększył wydatki na podniesienie poziomu bezpieczeństwa samochodów firmy, w której był przełożonym. W 1958 roku zrekrutowano do zespołu Volvo człowieka, który miał lotnicze korzenie, właśnie Nilsa Bohlina. On przepracował wcześniej 16 lat w firmie Saab w jej lotniczej części i miał za sobą największy sukces zawodowy, jakim było opracowanie z grupą innych osób specjalnego ratunkowego fotela z katapultą dla pilota, gdzie oczywiście pasy bezpieczeństwa były, tylko zupełnie inne, kilkupunktowe, takie by pilot z takiego naddźwiękowego myśliwca mógł się ewakuować. No znano, że skoro poradził sobie z tymi pasami, to i z pasami do samochodu też sobie poradzi. Sprawa jednak wcale nie była taka prosta, dlatego że pilot może się upinać nawet i 5 minut, i 7 minut i zrobi to, bo wie, że od tego zależy jego życie. A w przypadku kierowców potrzebne było rozwiązanie, które da się obsłużyć jedną ręką i ta idea przyświecała konstruktorowi tych pasów. Pasy udało się zrobić tak, że są bardzo proste, ale one mają kilka rzeczy, które zwiększają szanse, że zadziałają prawidłowo. Dzisiaj w pośpiechu wiele osób popełnia błędy. Właściwie wszyscy popełniają błędy, tylko pytanie jak często. Pas według Nilsa Bohlina powinien przebiegać przez miednicę, nie przez brzuch. Kiedy dojdzie do wypadku z dużą siłą, wówczas pas, jeśli na brzuchu przebiega zbyt wysoko, może uszkodzić śledzione wątrobę. To jest pewien odruch, by ten pas trochę niżej umiejscowić, żeby go trochę zepchnąć. Drugą rzeczą to jest luz pomiędzy pasem a naszym ciałem. Bardzo często przekracza on kilkanaście centymetrów i kiedy pirotechniczny napinacz próbuje zwinąć ten pas, zwinie tylko kilka centymetrów. Jeżeli do wybrania jest 10-15 centymetrów, wówczas nasze ciało wykona w trakcie wypadku ruch taki, który, można powiedzieć, nabije nas na ten pas, a więc znacząco zwiększy siłę, z którą dojdzie do wszystkich urazów wewnętrznych, od których takie pasy, gdy leżały tuż przy ciele, bardzo nas chroniły. To o tyle istotne, że mamy właśnie czas, kiedy mamy na sobie kurtkę, różne ciepłe ubrania, grubsze i to dociąganie pasa jest szczególnie istotne. Instruktor, który zajmuje się pasami bezpieczeństwa, pan Paweł Kurpiewski, mówił ostatnio na warsztatach, że nie trzeba wcale ściągać kurtki, wystarczy ją rozpiąć i przeprowadzić te pasy jak najbliżej ciała. Oczywiście trudno jest sobie wyobrazić, że przy temperaturze typu minus 5 stopni ktoś będzie rozbierał się do swetra tylko po to, żeby pas leżał bliżej. Prawdopodobieństwo przeziębienia się jest oczywiście wtedy zbyt duże, by się tak poświęcać. Takiej potrzeby nie ma, jest to doskonały sposób, żeby ten luz wybrać i żeby podróżować po prostu bezpieczniej.